Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Przedstawiamy też mniej znane wątki naszej historii. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć i poznać te historie zarówno na szczeblu regionu, jak i kraju. Dziś zaczniemy od rozmowy z gościem, a tym gościem jest Arkadiusz Haszler, autor książki Podziemie zbrojne po II wojnie światowej w powiecie sulęcińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor książki, ale też od razu dodajmy społecznik z Gębic koło Gubina, organizator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, pasjonat historii, autor piosenek, tak możemy chyba powiedzieć.
Myślę, że tak, że to wszystko, co pan redaktor wymienił, to się mieści w tym, co do tej pory robiłem.
Dziś porozmawiamy natomiast o pańskiej książce, poświęconej podziemiu zbrojnemu, żołnierzom niezłomnym. Skąd takie zainteresowanie?
Żołnierze niezłomni jako zainteresowanie moje wynika jeszcze z wczesnych lat dzieciństwa. Wtedy nie wiedziałem, że to są żołnierze niezłomni. Wyjeżdżając często na Podlasie, gdzie mam rodzinę, gdzie mam dziadka, a mieszkał on w sumie kilometr od miejsca, gdzie były obozy szkoleniowe Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej. Wtedy zafascynowała mnie w ogóle historia Polski, historia partyzantów, ludzi, którzy walczyli z okupantem. I tam też pierwszy raz dowiedziałem się właśnie o tych żołnierzach. Notabene w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej byli też i moi krewni. I to tak we mnie jako dziecku zostało. No, potem wiadomo, młodość ma swoje prawa. Człowiek na pewien czas o tym zapomniał. W głębi ducha zawsze myślał o tych wydarzeniach, które miały miejsce. Natomiast jeżeli, jak zacząłem to mówić na początku lat 90. o żołnierzach wyklętych, jak już to pojęcie zaczęło w wąskich grupach funkcjonować, wtedy postanowiłem się zainteresować tym tematem bliżej. Dowiedziałem się między innymi, jak już wiedziałem o żołnierzach Łupaszki dosyć dużo, jak wiedziałem o żołnierzach większych oddziałów, bardziej znanych. Dowiedziałem się, że w powiecie sulęcińskim, czyli tam, gdzie dziś i gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem, działały też grupy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.
Chociaż w takiej powszechnej świadomości żołnierze niezłomni to przede wszystkim tereny wschodnie. Lubelszczyzna, Podlasie, Podkarpacie, może Mazowsze, ziemia świętokrzyska, czyli tam, gdzie w latach 40. były silne zgrupowania partyzanckie. Skąd zatem oni tutaj na zachodzie Polski?
Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Ale należy pamiętać, że ci żołnierze tam, w tych terenach, skąd pochodziły, z czasem stawali się w coraz większym zagrożeniu. Dlatego, że aparat represji cały czas się wzmagał. Ludzie też chcieli trochę oddechu, konspiracja i wszelkiego rodzaju działania w ukryciu też powodowały, że ludzie przechodzili do, że tak powiem, łatwiejszego życia. Nie chcieli się w to za bardzo angażować. Żołnierze, którzy pozostawali w lasach, też musieli znaleźć jakieś inne miejsca, gdzie by można było się skryć. No i takimi miejscami na początku wydawały się właśnie ziemie zachodnie. Czyli tutaj począwszy od Pomorza Szczecińskiego, Podolny Śląsk. I ci żołnierze albo przyjeżdżali w sposób zorganizowany, albo przyjeżdżali w sposób niezorganizowany. Bardzo częstą formą była właśnie taka forma zorganizowania. Czyli ktoś przez kogoś, tam już ktoś był, ktoś dał jakieś kontakty. I tak gwoli przypomnienia, no to chciałbym powiedzieć o ciekawej bojowy oddział armii, który współpracował na przykład ze szwadronami Łupaszki na Pomorzu. To wszyscy ci ludzie, około 20 ludzi, przyjechało z Wołkowyska. I w Bobolicach, właśnie na Pomorzu, założyli spółdzielnię i pod przyprywką tej spółdzielni prowadzili dalej działalność niepodległościową. Innym przykładem, bliższym nasz, no to jest Międzyrzecz i tutaj oddział ten Płakowski, obwód Maria. Tutaj też żołnierze przyjechali z Podlasia. Bogdanowicz Tom pochodził z Podlasia i tutaj też stworzył struktury niepodległościowe. Natomiast moi bohaterowie, jak to pan redaktor powiedział, między innymi przybyli z Kielecczyzny. i też wywodzili się z oddziałów bardzo znanych, bo geneza oddziałów, z których pochodzili, to były to, można powiedzieć, że od porucznika cichociemnego Jana Piwnika Ponurego. To właśnie oni najpierw służyli w zgrupowaniu numer 2 Waldemara Świeca, pseudonim Robot, i w jego oddziale służyło dwóch moich bohaterów, m.in. Henryk Dajer, pseudonim Kowalski, i Franciszek Rurasz, pseudonim Oset.
Można zatem chyba powiedzieć o dwóch takich powodach, dla których niezłomni tutaj właśnie na tereny Polski Zachodniej przyjeżdżali. Tak jak pan powiedział, jedni uciekali w obawie przed dekonspiracją. Można wskazać chociażby Władysława Andrykę, który dotarł do Gorzowa. Byli też tacy, których rodzinne chociażby losy kierowały tutaj. Tutaj przyjeżdżali w poszukiwaniu pracy. No i tutaj próbowali zacząć od nowa, jednocześnie angażując się w działalność podziemną.
Właśnie jeśli chodzi o tych żołnierzy wyklętych w powiecie sulęcińskim, to mamy przykład, gdzie Henryk Dajer, pseudonim Kowalski, i Franciszek Rurasz, pseudonim Oset, przybyli właśnie w 1945 roku, w sierpniu, tutaj do Nadleśnictwa Lubniewicy. I tutaj też należy wskazać, że oni nie przybyli w ciemno szukać pracy. Oni przybyli, dlatego że już w Lubniewicach w tym czasie przebywali żołnierze z konspiracji kieleckiej, z rejonu Końskiego, a mianowicie bracia Zdzienicy, z których jeden był bardzo wysoko postawiony, miał pseudonim Paszko i był między innymi odpowiedzialny w 1943 roku za zrzuty brytyjskie, które na tamtych ziemiach się odbywały. Więc oni byli pierwszymi ludźmi, do których przybył Dajer i Rurasz. Dzięki ich protekcji znaleźli zatrudnienie w Nadleśnictwie Lubniewice.
I te nadleśnictwa wiążą się także z takim wątkiem ich działalności jak akcje ekspropriacyjne, mówiąc w skrócie, napady często z bronią w ręku po to, by zdobyć fundusze na tą działalność. Oni takie napady właśnie organizowali.
Ale zanim doszło do tych napadów, bo żeby słuchacze dobrze wiedzieli, nie było to tak od razu wymyślone, że przybywa się na obcy teren i przeprowadza się akcje ekspropriacyjne, które miałyby na celu zdobycie środków na funkcjonowanie oddziałów. Były takie zdarzenia i tutaj 5. Brygada Wileńska majora Łupaszki na Pomorzu jest tego przykładem, gdzie pieniądze na to, żeby funkcjonowały oddziały, musiały pochodzić z akcji ekspropriacyjnych. Ale dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy, którzy byli na Pomorzu, to niejednokrotnie byli ludzie biedni, którzy sami przybyli z Kresów Wschodnich. Nie można było się do nich zwrócić o pomoc, bo oni sami nie mieli co jeść. W związku z czym jedynym źródłem zdobywania środków finansowych były właśnie akcje ekspropriacyjne na państwowe instytucje. Najczęściej monopole spirytusowe. Natomiast w moim przypadku tutaj sprawa była troszkę inna. Mianowicie można śmiało powiedzieć, że Franciszek Rurasz Oset i Henryk Dajer Kowalski stali się żołnierzami wyklętymi właśnie poprzez to, co system z nimi zrobił. Mianowicie na Kieleczczyźnie w styczniu 1945 roku wchodzi Armia Czerwona. Żołnierze wtedy z oddziałów partyzanckich już są zdemobilizowane. One już wcale nie walczą z nimi, jak one wchodzą. Henryk Dajer Kowalski już od stycznia 1945 roku ukrywał się w lesie wraz z Ostem i czterema innymi żołnierzami. Mianowicie dlatego, że nastąpiły aresztowania żołnierzy Armii Krajowej, gdzie głównym powodem była rzekoma współpraca z hitlerowcami w czasie okupacji. Więc żołnierz, który walczy z okupantami, staje się w tym momencie pomocnikiem Hitlera i nie wie co ma zrobić, więc muszą się chować po lasach.
Paradoksalnie zarzut, który pod koniec wojny, czy już po roku 1945, można praktycznie postawić każdemu niewygodnemu.
No dokładnie tak. I właśnie Henryk Dajer ukrywa się. W marcu jest próba aresztowania go w jego domu. Udało mu się, że tak powiem, uniknąć tego aresztowania, bo przebywał wtedy w Skarżysku Kamiennej. No i ukrywa się tak do lipca 1945 roku. W lesie nie prowadzi w tym czasie żadnej walki otwartej. Po prostu jest to tak zwana przetrwaniówka. Nie wiedzą ci ludzie, co mają z sobą zrobić. Dociera do nich w lipcu 1945 roku oficer z okręgu kieleckiego, pseudonim Wir, który mówi, żeby oni się ujawnili, a on to wszystko, że tak powiem, załatwi i nie będą nie mieli z tego tytułu żadnych niedogodności, żadnych trudności. Tylko warunek jest jeden, żeby wydali broń, którą ukryli na polecenie dowódcy partyzanckiego Antoniego Hedyszarego. A mianowicie ukryli w trzech bunkrach we wrześniu 1944 roku, czyli tuż przed wejściem armii sowieckiej do Polski, bardzo dużej ilości broni. Tam między innymi było 400 karabinów, około 100 RKM-ów.
A te duże ilości związane przede wszystkim stąd, że w podziemiu partyzanckim mówiło się, że być może niedługo wybuchnie kolejna wojna.
Dokładnie tak. Dlatego we wrześniu padł rozkaz o częściowym urlopowaniu żołnierzy i Antoni Heda Szary w obecności tegoż Wira, który się potem w lipcu do nich zgłosił, nakazał, aby Oset, Franciszek Rurasz, jako taki zaopatrzeniowiec oddziału, i Henryk Dyer Kowalski, który był dowódcą plutonu, żeby ukryli tą broń u swoich znajomych. I ta broń zostaje ukryta w trzech takich bunkrach specjalnie wykonanych skrytkach. Jedna między innymi była w oborze, w ścianie. Inna z kolei była pod szopą. I tą broń ukrywają. Po zgłoszeniu się do nich tego Wira, tego oficera komendy kieleckiej, wydają broń na jego polecenie z jednego bunkra. Tam wydają między innymi 99 karabinów. To jest bardzo duża ilość. I jeszcze ten Wir mówi, że reszta broni to należy do Szarego i jak Szary się będzie ujawniał, to ją zda. I tutaj jest ciekawa sytuacja. Dlaczego nie wydano w całej broni? Bo albo powinni wydać tą broń osobistą, którą przy sobie nosili, że tak powiem, dla zachowania procedur, a oni wydali jeden bunkier, natomiast dwa zostawiają. Okazuje się, że Wir był już na usługach UB. I najprawdopodobniej te pozostałe dwa bunkry miały służyć do tego, żeby kolejnych ludzi na tej podstawie, że tak powiem, aresztować. Zostaje zlikwidowany w sierpniu 1945 roku, a Antoni Heda Szary 27 lipca spotkał się z Henrykiem Dyerem i powiedział właśnie, miał dla niego zarzut, dlaczego wydał tą broń. Nie powinien jej wydać, bo to... Więc tutaj Henryk Dyer wytłumaczył się tak, jak potrafił w tym momencie, że jak się ukrywał w lesie, pomimo, że szukał kontaktu z siatką, nie znalazł, oficer okręgu do niego dotarł, wydał mu takie polecenie, więc on jako żołnierz wykonywał polecenie kogoś, kto jest od niego starszy stopniem i w strukturach, tym bardziej, że wiedział o ukryciu tej broni. Antoni Heda Szary w tym momencie nabrał nie tyle jakichś zastrzeżeń co do Henryka Dyera, ale już wtedy planowana była akcja odbicia więzienia w Kielcach. To był sierpień 1945 roku, z 4 na 5 sierpnia. To było w głębokiej tajemnicy. Z nikim się nie dzielił tym Antoni Heda Szary, tylko wąską grupą żołnierzy. Nakazał Dyerowi i Ostowi wydanie trzech piatów, czyli rusznic przeciwpancernych z tych magazynów ukrytych, a sami mieli wyjechać na zachód. Najprawdopodobniej wtedy dowiedzieli się, że w Lubniewicach przebywają bracia zdzienieccy. I tak też się stało. Akcja w Kielcach, uwolnionych ponad 300, niektóre dane mówią, sam Heda Szary mówi, że około 600 osób z więzienia. Do zdobycia więzienia posłużyły właśnie wydane przez Henryka Dyera i Franciszka Rurarza Osta rusznice przeciwpancerne. Natomiast sami zainteresowani w akcji bezpośrednio brać udziału nie wzięli. Wyjechali na początku sierpnia, znaleźli się w Lubniewicach.
Naszym gościem jest Arkadiusz Haszler. Kolejna grupa, o której pan pisze, to grupa o kryptonimie Markolin Zygmunta Bytniewskiego. Kto to taki?
Zygmunt Bytniewski, Markolin, był to młody chłopak, który pochodził też z rejonów, gdzie można powiedzieć zagłębie powstańców wszelkiej maści. Począwszy od powstania listopadowego poprzez powstanie styczniowe. Pochodził z ziemi łukowskiej, jak wszyscy wiemy. Ostatnim generałem powstania styczniowego był ksiądz Stanisław Brzuska, który został zamordowany na rynku w Sokołowie Podlaskim. Jest to nie tak daleko od powiatowego miasta Łuków. Natomiast Henryk Bytniewski urodził się w Wandowie. W partyzantce jako tako w czasie okupacji niemieckiej nie działał ze względu na wiek. Udział jego rodziny był tylko taki, że zaopatrzenie do lasu dostarczali żołnierzom obwodu Łuków. Natomiast w 1946 roku przybył do Gorzowa, bo tam jego kuzynka otworzyła pralnię Słońce, pralnię chemiczną Słońce. I w tejże pralni zjawił się człowiek, który był bratem męża tejże kuzynki. Z uwagi na to, że zamieszkali w jednym pokoju, bo to wiadomo, po wojnie nie było takich możliwości kwaterunkowych, jakby się wydawało, byli skazani na siebie. I w czasie tej rozmowy weszli na tematy takie, można powiedzieć, dzisiaj polityczne. No i Markolin był tym, który uważał, że należy dalej walczyć. Natomiast ten jego współlokator powiedział w pewnym momencie, że on jest nawet chyba w PPR i że on podziela inne stanowisko. No, Markolina to tak do końca nie zraziło i brnął dalej i powiedział, że na wschodzie dalej jeszcze są partyzanci, jeszcze walczą i tak dalej. No i sprawa by naprawdę, że tak powiem, była między nimi załatwiona, zakończyłaby się. Tylko w pewnym momencie tenże współlokator, który notabene przybył z Pabianic, udał się do Urzędu Bezpieczeństwa w Gorzowie. Tego samego dnia spotkał się tam, powiedział, w jakiej sprawie jest. Spotkał się najpierw z szefem urzędu, a potem został skierowany do referenta trzeciego wydziału. No i tam powiedział, że podejrzewa właśnie tego Bytniewskiego, Markolina, o takie tu sprzyjanie i działalność. Markolin na swoje nieszczęście powiedział jeszcze, że on był partyzantem, czy był związany z Armią Krajową. No i zaczęła się cała procedura. Z tego współlokatora zrobiono tajnego współpracownika. Ale ciekawym jest to, że tak naprawdę zainspirowano poprzez jego działania, żeby to on tego Bytniewskiego, który wtedy żadnych struktur nie miał, powiedział w takiej dyskusji między dwoma młodymi ludźmi, żeby on właśnie organizację założył. Czyli od początku do końca, pomimo tej patriotycznej postawy tego Markolina, było to inspirowane przez UB. Tenże informator wrócił z Urzędu Bezpieczeństwa, ale już, żeby uwiarygodnić siebie, no bo wcześniej powiedział, że jest peperowcem, więc pokazał Markolinowi zaświadczenie, że ujawnił się w ramach amnestii właśnie w Gorzowie, wystawione jeszcze z datą do tyłu. No i Markolin w tym momencie jeszcze bardziej, że tak powiem, mu zaufał. Mówi, to dlaczego mi tego nie mówiłeś i tak dalej. No wiadomo, dlaczego ci nie mówiłem, z jakich powodów. No i zaczął brnąć i pytać, czy jest w stanie zdobyć broń, czy jest w stanie żołnierzy jakieś pozyskać. No i Markolin powiedział, że tak. No i w krótkim czasie dochodzi do tego, że zdobywa broń, najpierw kupuje. I co jest ciekawe, część funduszy, których nie ma na zakup broni, a jest możliwość zakupienia broni, pochodzi z UB. Po pieniądze chodzi ten już ich, jego współlokator i agent UB, który w ramach tej organizacji staje się niejako łącznikiem Bytniewskiego i bierze te pieniądze, z tym, że na przykład bierze 2000 zł na broń, a broń kosztuje 1000, czyli podwójnie zarabia. Pewnie jako źródło jest wynagradzane jako współpracownik UB, a drugie 1000 zł bierze na przykład bierze dla siebie, a broń kosztuje na przykład 500 zł. Ciekawą tutaj w trakcie tego badania tej sprawy wyszło na jaw, że między innymi broń jest sprzedawana Bytniewskiemu przez człowieka, który potem w Gorzowie był bardzo znaną osobą, jako pochodził z Wileńszczyzny. Jego ojciec był nauczycielem w liceum gorzowskim, a on był znany jako propagator sportów motorowych. No ale mamy broń, jest kupowana, brakuje teraz żołnierzy. No ale Bytniewski tam w tej pralni, w której pracował, znalazł kontakt na ludzi z Lubomierzycka. To taka miejscowość w gminie dzisiaj Słońsk, niedaleko Lemierzyc. No i tam poprzez jednego z nich, który mu pierwszą jednostkę broni sprzedał, dowiedział się, że więcej ludzi miałby do tej organizacji. No i zaczyna tam wyjeżdżać i zaczyna tworzyć tą organizację. Mówi, co to jest za organizacja, oni nie wiedzą, co to. Nie znają tych organizacji za wyjątkiem AK, więc on mówi, że on jest z Wolność i Niezawisłość, że to są kontynuatorzy tej walki. No i częściowo zyskuje ich przychylność, ale dziwnym trafem, no mówię, to tylko naiwność tego człowieka i młody wiek spowodował, że on brnie w formalne sprawy. Do czego jest też przymuszony, bo została taka sytuacja zrobiona, że w pewnym momencie ten jego współinformator, tego współlokator, jak dotarł do UB, to mówi, że on mu chyba do końca nie wierzy, że to trzeba jakoś bardziej go uwiarygodnić. No i wpadają wtedy na pomysł, że przychodzi ten agent UB do pralni i mówi, że spotkał się z człowiekiem ze struktur z Poznania, nie? Kapitanem Błyskawicą. No i Bytniewski ma do niego żal, że go z nim nie zapoznał. Więc ten wraca i przyprowadza człowieka, który odgrywa rolę takiego, no, kogoś z Okręgu Poznańskiego, gdzie w tym czasie Okręg Poznański win tak naprawdę nie istnieje. No ale Bytniewski o tym wiedzieć nie musi, bo mówię, on nie był związany w tym momencie formalnie ze strukturą. On sam tą strukturę win niejako wymyślił. No to jest kolejny argument, do którego, że tak powiem, ta wiarygodność tego współlokatora wzrasta. No i tenże kapitan Błyskawica mówi, że oczekuje na meldunki, jak ta grupa się rozwija, jak zdobywają broń, poprzez tego właśnie łącznika, tego agenta Urzędu Bezpieczeństwa. No i tutaj właśnie jest rzecz taka, która no, dla mnie dziwna, bo po pierwsze od tych ludzi z Lubomierzycka odbiera przysięgę, której jest autorem i ona jako załącznik też zostaje wysłana poprzez tego łącznika, czyli do UB. No i wykaz ludzi działających w tej organizacji. Natomiast sama organizacja zdobywa tą broń, chce podjąć jakieś działania. Tylko tym ludziom, którzy zostali włączeni do organizacji, brakuje takiego charakteru. Z jednej strony chcą, ale z drugiej strony się wycofują. I pierwszą akcją miała być akcja właśnie w rejonie Lubomierzycka na jakąś spółdzielnię. I okazuje się, że najpierw ją zaplanowano, a potem okazuje się, że no tam dużo znajomych pracuje i nie mogą tego zrobić. Później chcą obić jakiegoś sołtysa. Następnie wchodzą w grę jakieś tam zdobycia posterunków milicji. Ale to wszystko jest powiedziane, nic nie jest zrealizowane. W każdym razie ta grupa, łącznik w pewnym momencie opuszcza Gorzów i w tym momencie jakby te działanie zostaje wstrzymane. Bytniewski nie wie za bardzo, co ma z tym tematem robić. Grupa w Lubomierzycku też nie poczuwa się do rozbudowy swoich komórek. On zostaje bez połączenia z komendą. Rozkazy miały przychodzić z komendy od tego Błyskawicy. Żadne rozkazy nie przychodzą. Łącznik wyjeżdża w rejon Pabianic, tam skąd pochodził, i ta grupa zamiera. Wtedy Bytniewski ma tak jakby trochę dość tego wszystkiego. Po przyjeździe tego swojego łącznika zaczyna się go dopytywać, dlaczego tu się nic nie dzieje. Nie? Więc łącznik mówi, że wszystkie struktury te winowskie, a to się też nakłada na aresztowanie Niepokulczyckiego, zostały i komend winowskich, że zostały pozrywane i dlatego to ma takie miejsce. I potem następuje następna rzecz, która jest dla mnie prowokacją, a mianowicie wysyła Bytniewski bez żadnych kontaktów tego swojego łącznika, współpracownika UB na Śląsk w celem nawiązania kontaktu. I teraz dlaczego ja tak sądzę, że to była prowokacja? Brakowało już, bo to wszystko, mówię, było inspirowane przez UB. Zakup broni, rozbudowywanie broni, to wszystko było podpuszczanie tego Bytniewskiego przez tego swojego łącznika. Dlaczego mówię, że to była prowokacja? Bo brakowało jakiejś kropki nad i, żeby te struktury w tych dokumentach, które miały nastąpić, procesowych, uwiarygodnić. Więc wysyła się tego człowieka, żeby szukać kontaktów. No to jest kolejna informacja, że szukał kontaktów, tak? A może by z kimś zawarł. No niestety wraca ten łącznik, mówi, że z nikim się nie udało kontaktów zawrzeć. No i Bytniewski daje do zrozumienia, że no w takim układzie tak, z Poznaniem nie ma, tu nie znalazłeś, więc nasza grupa nie ma racji bytu, żeby to działało. No i ten z UB agent, UB co robi? No idzie i melduje na UB, że tutaj to wszystko się rozsypuje. No i następuje w tym momencie aresztowanie Bytniewskiego. Jest zaaranżowana sytuacja, gdzie z tym swoim łącznikiem spotykają się w jednej z restauracji w Gorzowie i po wyjściu z restauracji zostają aresztowani. Co ciekawe, nikt z tych ludzi nigdy nie odpowiadał karnie. Zakończyło się tylko pobytem kilkutygodniowym w areszcie. I najprawdopodobniej już wtedy ktoś, kto sprawował nadzór nad pracownikami UB albo w prokuraturze, doszedł do wniosku, że to jest tak grubymi nićmi szyta prowokacja, że tego się nie da w żaden sposób wykonać. A dlaczego tak twierdzę? Bo początkowo ten agent UB nie przyznawał się do działalności w UB, ale jak go przytrzymali jeszcze parę dni, to zaczął mówić, że to on chodził, że on jest współpracownikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to najprawdopodobniej zaskutkowało tym, że się wystraszył, że poniesie odpowiedzialność taką jak oni, mimo że współpracował z UB. Spowodowało, że po prostu tą sprawę, że tak powiem, urwano jej głowę. Ludzie podpisali tylko zobowiązania, że o tym, że siedzieli w UB i o co ich pytano, nikomu nie powiedzą. No i teraz tak, Zygmunt Bytniewski Markolin figuruje jako dowódca grup niepodległościowego podziemia w literaturze. No mówię, bo to tak naprawdę można powiedzieć, że był tym liderem. No to on tych ludzi stworzył, on tych ludzi zebrał, on tą broń kupował. Natomiast wszystko od początku było inspirowane przez UB. I nie należy się dziwić, to był młody człowiek o patriotycznym podejściu do tego, co robi. No ale jeżeli Antoni Boryczko, Tońko, kurier z Zachodu, dowódca 6 Brygady Wileńskiej z okresu okupacji niemieckiej do 1954 roku był w ten sam sposób wykorzystywany przez UB, bo też po prostu w wyniku prowokacji ubeckiej i zaaranżowania spotkań, gdzie agent ich nawet przeszedł operację plastyczną, która miała sugerować, że jak uciekał z więzienia, to został postrzelony. I ten, wierząc w to, że to jest jedyny, który ocalony z 4 Komendy Winowskiej, uwierzył mu i niejako zalegalizował, że tamte struktury jeszcze zostały, no to tym bardziej w postaci młodego chłopaka. A ciekawe jest też to, ja dlatego w tej książce nazwałem to takim mała operacja Oskary, że tutaj tego agenta też próbowano, też jest w dokumentach, wynika, że jego też przewidywano wypuszczenie z więzienia, to znaczy tak zwaną ucieczkę, i żeby go wykorzystać na innym polu. I on był wykorzystywany na innym polu jeszcze 10 lat później.
Pojawił się w tej historii wątek problemów z łącznością z dowództwem. Warto moim zdaniem zwrócić uwagę na jeszcze jeden powód, dla którego zachodnia Polska dla podziemia antykomunistycznego była atrakcyjna. Byli tacy członkowie organizacji podziemnych, którzy tutaj przyjeżdżali z rozkazami wręcz zwiadowczymi, by rozpoznać sytuację na terenach niemieckich, byli łącznikami z ukrywającymi się osobami. Były też takie sytuacje, że tutaj organizowali przerzut na zachód dla osób, które z kraju musiały uciekać w obawie przed represjami. No, po 1945 roku jeszcze ta granica nie była tak mocno strzeżona przecież.
No tak, tylko z tego, co dzisiaj jest dostępne, to takie kanały przerzutowe były tam w Szczecinie i inne kanały przerzutowe to tutaj były łatwiejsze w rejonie Nysy, w rejonie województwa opolskiego. I tutaj też inny człowiek, który z województwa lubuskiego, który tutaj mieszkał i który i gdzie kanał ten był, to był Wacław Bejnar Orszak, czyli łącznik Głupaszki. I między innymi przecież Zapora próbował przez Nysę dostać się na zachód. Żołnierze z 5 Brygady Wileńskiej, 3 ludzi też poprzez Czechy i następnie Niemcy uciekli na zachód. No tutaj myślę, że ten temat należałoby zgłębić, tylko by trzeba było właśnie zacząć od tego, gdzie prowadził ten kierunek. Wiemy na pewno, skąd wracali tak zwani Andersowcy, że tutaj przez zasieki w naszym województwie, przez stacją kolejową zasieki wracali Andersowcy. Natomiast w drugą stronę nie spotkałem się z tym. W swojej książce piszę właśnie o kanale przerzutowym, który obrał jeden z podciągnięty na siłę przez Urząd Bezpieczeństwa z grupy Dajera, ale on zaczyna się w Bogatyni. Czyli ta granica tutaj musiała być bardzo jednak mocno tu w rejonie Odry osadzona, a może sama Odra jednak była barierą nie do przebycia, bo nie spotkałem się z tym, żeby ten kanał właśnie tędy przechodził. Tym bardziej, że człowiek z Sulęcina próbuje uciec na zachód do Niemiec w rejonie Bogatyni.
Na koniec zapytam o pańską ocenę, nawiązując do wątku kontrolowania bardzo mocnego przez UB organizacji Markolina, no ale oczywiście niech będzie to tylko symbol. Dlaczego, mówiąc brutalnie, komunistom tak łatwo przyszło rozprawienie się z podziemiem antykomunistycznym? Czy te organizacje były zbyt rozbite, słabo się konspirowały? No, czy też, mówiąc znów brutalnie, aparat represji komunistyczny był tak doskonale zorganizowany i tak zdeterminowany, że w ciągu kilku lat tak naprawdę te organizacje zostały rozbite, wielu zapłaciło wieloletnimi więzieniami, torturami, wiele tysięcy zapłaciło życiem?
Według mojej oceny, z tego co do tej pory zapoznałem się poprzez archiwa, poprzez literaturę, która tego dotyczy, to tak łatwo komunistom to nie wyszło. Amnestia 1945 roku nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Jeszcze bezpieka nie była nawet przygotowana formalnie, żeby to wszystko w jakiś sposób usystematyzować. No jeszcze Polacy mieli nadzieję. Pamiętajmy, o 1946 roku było to tak zwane referendum, które zostało sfałszowane, a które też pokazywało, że społeczeństwo ma jeszcze siłę, jeszcze, że tak powiem, może się bronić. Wybory 1947 roku, że tak powiem, tutaj bardzo mocno, bo do 1947 roku, do tych wyborów, to jeszcze ten nurt patriotyczny, przeciwny władzy komunistycznej był bardzo mocny. No tutaj stawiano na PSL, mimo że nie wszyscy przecież byli z PSL-u, to jednak to była jedyna partia opozycyjna w tym czasie. No, komuniści próbowali ją spacyfikować, były aresztowania tych członków PSL-u, zastraszania. W samym powiecie sudetyńskim ponad 20 osób było aresztowanych za przynależność tylko do PSL-u przed wyborami. No i później, w tym 1947 roku, społeczeństwo, bo tutaj zawsze, no gdzie należy szukać jakiegoś wsparcia? W społeczeństwie. Jeżeli społeczeństwo zobaczyło, że formalnie już nie jest w stanie przeciwdziałać, no dużo ludzi, że tak powiem, chciało też funkcjonować, nazwijmy to, normalnie, czyli co, no chodzić do pracy, myśleć już o rolnicy, o tym, żeby zasiać pola i tak dalej, żeby zbierać. I tutaj że tak powiem, już nie byli tak mocno zdeterminowani. Żołnierze, no to jak którzy byli w lesie od 1943 roku, bo pierwsze oddziały partyzanckie, no to 1943 rok, no to teraz proszę zobaczyć, że ci żołnierze też już mieli tego wszystkiego dosyć. To są kolejne lata. Łączność. No jeżeli pada rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, tak? Jeżeli potem pan pułkownik Radosław też uznaje, że należy wyjść z tych lasów i się włączyć w normalny nurt, no to jest takie wywieszanie białej flagi. Także naturalnie ta, o czym pan redaktor powiedział, ta łączność zostaje przerywana. No historia nawet majora Łupaszki, bardzo ciekawa. Przedostaje się w 1944 roku tutaj na ziemię polskie i z kim wchodzi w łączność? Nie z Komendą Główną Armii Krajowej, tylko wchodzi z Liniarskim w Białymstoku. Jedynym chyba oficerem, który nie nakazał ujawniania się swoim żołnierzom. I do września 1945 roku funkcjonuje jako Armia Krajowa Obywatelska i Łupaszka w tych strukturach jest. Powstaje przecież już WiN. Łupaszka nie chce mieć z WiN-em w tym momencie nic wspólnego. WiN dla niego nic nie znaczy. Spadkobierca chłopców, którzy kazali wyjść z lasu. On się w ten WiN nie angażuje. Czego szuka? Ludzi sprawdzonych. Więc kogo? Tego eksterytorialnego okręgu wileńskiego, tak? Mobilizacyjny ośrodek wileński. I tutaj znowu z Pochoreckim wchodzi w układ, czyli formalnie wraca do tych, których zna. Tu nie jest on w ogóle w żaden sposób związany z WiN-em. Po pierwsze, ta łączność pozrywana, a po wtóre, no, buduje się swoje siatki w oparciu o ludzi, których się zna. I przekleństwem Łupaszki było na przykład to, że on bardzo mocno się związał z Wileńszczyzną i do tych oddziałów najczęściej ściągał ludzi z Wileńszczyzny, całą siatkę tworzyli ludzie z Wileńszczyzny. I operacja X w 1948 roku, w wyniku której aresztowano 6 tysięcy ludzi. Ile kogo aresztowano? Wszystkich tych, którzy byli z Wileńszczyzną związani. Spowodowała, że naturalnie te wszystkie jego ośrodki, ta łączność została zerwana. A ci ludzie byli łatwi też do wyłowienia, bo ta mowa ich, styl bycia, już ich wskazywał, że tak powiem, na porażkę, jeżeli bo chociażby przez to, jak śpiewnie mówili. I tak jak Bytniewski, no on zakładając organizację, nazwał ją WiN, bo na pewno wiedział o tym, że AK się w WiN przekształciło. Wywodził się z tamtych stron, pewnie ich odwiedzał, wiedział, że działają oddziały. Więc natomiast formalnie nie dostawał rozkazów, żadnych komend. Zjawia się człowiek, ten podstawiony przez UB, który mówi, że jest tym przedstawicielem właśnie organizacji winowskiej z Poznania i on zaufał, tak samo jak zaufał swojemu współlokatorowi. No, nie podejrzewał, że brat męża jego kuzynki okaże się taką osobą. A gdyby chociaż raz się przeszedł za nim, to by wiedział, dokąd wchodzi, do jakiego lokalu i by to wszystko można by było już urwać, że tak powiem, w momencie, gdy się to rozpoczynało.
Arkadiusz Haszler, autor książki Podziemie zbrojne po II wojnie światowej w powiecie sulęcińskim i pasjonat historii o tych, którzy nigdy białej flagi nie wywiesili, był gościem audycji Historie pisane na nowo. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
A już za chwilę w naszej audycji kolejne tematy.
Historie pisane na nowo.
A
ta nasza kolejna propozycja to krótka opowieść o historii społeczności żydowskiej w dawnej Zielonej Górze. Będzie to opowieść w formie spaceru po mieście. Naszym przewodnikiem będzie regionalista, założyciel Fundacji Judaika Andrzej Kirmiel. Opowie, tak jak wspomniałem, o śladach społeczności żydowskiej w dawnej Zielonej Górze, które rozpoczynają się na początku XIX wieku.
Od 1812 w zasadzie mieli równy start z chrześcijanami. W sensie gospodarczym tak. Politycznie nie wolno było jeszcze. No chociażby z tego względu Żyd nie mógł zostać sędzią, bo musiał przysięgać na Trójcę Świętą. Podobna sytuacja była w korpusie oficerskim. Także tam, gdzie się pojawiały elementy stricte chrześcijańskie, z definicji po prostu Żydów wykluczano i dopiero w latach 60. XIX wieku państwo pruskie, zresztą jako jedno z pierwszych w Europie, od tego zakazu odeszło i nawet Żyd sędzią mógł zostać. Ale jesteśmy jeszcze w roku 1812. Musieli przyjąć nazwiska. To jest dość ciekawe. Tak jak już mówiłem, Żydzi mieli tylko właściwie imiona. Imię było ważne i ewentualnie imię ojca. Kiedy przyszła pruska administracja i potrzebowała ludzi opisać dokładnie, ściągać z nich podatki, kierować ich do wojska, no to nie dało się w ten sposób. Musiało być nazwisko. No, w jednej miejscowości mogło mieszkać kilku takich samych, którzy mieli tak samo się nazywali i ojciec się tak samo nazywał. Więc nakazano przyjąć nazwiska. No i te nazwiska w różny sposób przyjmowano. Często przyjmowano nazwiska od miejscowości, z której się pochodziło. Na przykład z Zielonej Góry Żyd mógł się nazywać Grünberger. W każdym razie dostali te nazwiska. Mieli możliwość już robienia biznesów. Do tej pory te ograniczenia cechowe i wszystkie inne były, teraz nagle nie. I co się okazało? Często Żydzi, którzy przez wieki byli poniżani czy po prostu ograniczeni w swoich prawach, jeżeli chodzi również o działalność gospodarczą, nagle zaczęli sobie lepiej radzić niż chrześcijanie z przyczyn bardzo prostych. Po prostu przez te wieki musieli bardziej się starać, bardziej być zapobiegliwym, trzymać się bardziej w grupie, no bo ta solidarność pozwalała im po prostu lepiej jakby funkcjonować. I potem w takim normalnym jakby już otwartej konkurencji w wersji open z chrześcijanami po prostu byli lepsi. Widać to też wyraźnie w Zielonej Górze. Gdybyście Państwo wzięli na przykład zestawienie podatkowe za rok 1880 i porównali osoby, które najwięcej podatków płaciły w mieście, tym bardziej to znaczyło, że były najbardziej zamożne, to na 5 pierwszych osób 4 to byli Żydzi. Na pierwszym miejscu był Żyd, na drugim miejscu była kolej wrocławsko-świebocka, pierwsza linia kolejowa, która w kierunku południowym była uruchomiona, a potem trzecie, czwarte i piąte to też głównie rodzina Laskał i Siegfried Abraham, który był najbogatszym zielonogórzaninem. Także mimo, że było ich niewielu, bo tak jak już mówiłem, nigdy nie przekroczyli 3%, ich możliwości ekonomiczne, spryt, umiejętności powodowały, że osiągali takie wyniki. Wracając do synagogi, kiedy już ją ostatecznie zbudowano, w roku 1883 i gmina zielonogórska przekształciła się z gminy izraelickiej w gminę synagogalną, czyli posiadającą synagogę i określony okręg administracyjny, do którego przynależał również powiat kożuchowski, no to otworzono ten budynek i z gazety Grünberger Wochenblatt przeczytam Państwu fragment z 20 kwietnia 1833, jak to poświęcenie i otwarcie wyglądało. Poświęcenie synagogi. Na uroczystość poświęcenia nowego domu Bożego w holu budynku zgromadzili się dzisiaj przed południem o godzinie 11:00 oprócz zarządu i członków wspólnoty żydowskiej liczni przedstawiciele urzędów państwowych. Naczelnik powiatu, prawie wszyscy członkowie magistratu i radni miejscy, grono nauczycielskie z gimnazjum oraz inni zaproszeni honorowi goście, między innymi także obydwaj ewangeliccy duchowni. Katolików nie było, ale luteranie przyszli. Uroczystości przewodniczył dr Santer, ówczesny rabin Zielonej Góry. O wyznaczonej godzinie otwarto udekorowany świątecznie Dom Boży. Przy dźwiękach organów zebrani zajęli wyznaczone miejsca, a chór śpiewaków zaintonował psalm 118, werset 26. Witamy w imieniu Pana, pozdrawiamy Was w Domu Bożym. Pierwszy sklep z konfekcją męską w Zielonej Górze. No, kiedyś, jeżeli w ogóle był jakiś sklep, to było wszystko razem. Tak? Teraz tu była już jakaś tam swoistego rodzaju specjalizacja. Wcześniej należało to jeszcze do Walda Tucha, też tu mamy ten sam sklep, tylko na szyldzie jest inne nazwisko, członek zarządu gminy żydowskiej, odznaczony krzyżem żelaznym w czasie I wojny światowej, także pierwszej klasy, także to było bardzo wysoko, ale w latach 30., w 33 roku właścicielem czy dzierżawcą był Bik, też członek gminy żydowskiej Zielonogórski, Felix Bik, tutaj jak Państwo widzicie. Kiedy naziści doszli do władzy 30 stycznia, no to oczywiście skoro Adolf cały czas podkreślał, że Żydzi są głównym nieszczęściem, no to trzeba w takim razie to nieszczęście jakoś spróbować zneutralizować. Więc ten wątek żydowski propagandowo oczywiście próbowano od razu wykorzystywać. I ogłoszono na 1 kwietnia 1933 roku ogólnoniemiecki bojkot sklepów żydowskich. Zachował się też do naszych czasów ciekawy tekst. Tekst Der Judenboykott in Grünberg, czyli żydowski bojkot w Zielonej Górze. W Grünberger Tageblatt, to była taka gazeta, która od 1922 roku była związana z nazistami. No i pozwolę sobie Państwu ten tekst już w tłumaczeniu przeczytać. Od wielu dni kierownictwo NSDAP groziło ostrym bojkotem Żydów, jeśli natychmiast nie skończą się raporty w zagranicznych żydowskich gazetach. To nam po prostu w Anglii, we Francji opisywano, co się dzieje w Niemczech. Oczywiście to NSDAP bardzo drażniło. Zostało podane do wiadomości, że bojkot zacznie się punktualnie o 10 w sobotę i zostanie przeprowadzony wszelkimi środkami. Także w Grünberg, na rondzie i na głównych ulicach było dużo ludzi, zwłaszcza, że w dzień targowy przybyli rolnicy, by móc obserwować postępowanie przeciwko Żydom. Dokładnie o 10 przybyły trupy SA i SS i ustawiły się przed wejściami, by kupujący nie mogli dojść do sprzedawców. Wspominałem do tej pory o możliwościach ekonomicznych gminy żydowskiej Zielonogórskiej, ale również w dziedzinie kultury zasługi członków gminy są zdumiewające. To miejsce jest związane z chyba z jednym z najbardziej wybitnych zielonogórzan z XIX wieku, z Wilhelmem Levisonem. Przyjechał do Zielonej Góry, tutaj jego ojciec miał udziały w pierwszej zielonogórskiej gazecie wydawanej przez pana Zieberta. Rozpoczął współpracę z tym wydawcą, różnie im tutaj to wychodziło. Levison miał bardzo takie liberalne poglądy, zacięcie kulturowe. Chciał, aby gazeta szła w tą stronę, ona się nazywała Grünberger Wochenblatt, czyli tygodnik. Potem już zaczęła wychodzić 3 razy w tygodniu, a nie tylko raz w tygodniu. No w każdym razie pomiędzy panami tutaj jakiejś chemii specjalnie nie było, bo Siebert patrzył na rolę gazety w sposób taki bardzo praktyczny. Trzeba mieć świadomość, że jeszcze na początku XIX wieku intelektualistów w Zielonej Górze nie było. To było miasto rzemieślnicze, które zajmowało się głównie dwoma sprawami, uprawą wina i wełną, czyli przerobieniem wełny. Także Siebert po prostu widział gazetę w ten sposób, że po prostu ona ma publikować informacje, jaka będzie pogoda, jakie są to powiedzmy ceny na wino, jakie są możliwości powiedzmy sprzedaży na poszczególnych rynkach. To samo miało dotyczyć wełny i sprzedaży sukna. To miał być taki poradnik praktyczny dla ludzi, którzy w 2/3 w Zielonej Górze się tymi gałęziami zajmowali. Levison wchodził tutaj jakby z inną wizją, z inną opcją, więc to się trochę ze sobą tutaj jakby nie składało. W każdym razie Siebert wyjechał do Myśliborza i Levison przejął całość gazety i zaczął ją wydawać. Drukował tam swoje liberalne artykuły, bo miał bardzo liberalne poglądy. Tu również znajdowała się księgarnia, taki salon literacki. Jak ktoś się czuł powiedzmy intelektualnie zaangażowany, to przychodził właśnie do Levisona, żeby podyskutować przy kawie, zobaczyć, zorientować się, jakie są najnowsze publikacje, bo Levison również wydawał ciekawe książki. Także w Małej Zielonej Górze wydawano nieraz rzeczy, które miały ważne znaczenie dla całej kultury niemieckiej.
To była krótka opowieść o historii społeczności żydowskiej w dawnej Zielonej Górze, opowiadał regionalista Andrzej Kirmier. A już za chwilę kolejny, ostatni już odcinek powieści radiowej Ucieczki z PRL Jarosława Molendy. Ostatni, od kolejnej niedzieli rozpoczniemy emisję serialu audio pod tytułem Karski. To opowieść o historii życia Jana Kozielewskiego, pseudonim Karski, który jako emisariusz opowiedział Amerykanom o sytuacji w okupowanej Polsce.
Janek, zostałeś przyjęty do podziemia. Od teraz pracujesz dla nas.
Panie Karski, wiem o panu. Zostałem poinformowany o pańskiej świetnej robocie, która ma istotny wpływ na sprawy wojenne. Nazywam się inspektor Pik. I jeżeli jeszcze o mnie nie słyszałeś, to jest to ostatni moment, w którym możesz się z tego cieszyć.
Czyta Wojciech Malajkat.
Serial audio Karski od kolejnej niedzieli co tydzień w audycji Historie pisane na nowo. My dziś tymczasem żegnamy się z powieścią Ucieczki z PRL Jarosława Molendy. To przypomnę historię Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach z Polski Ludowej uciekali.
odcinek 45. Natura, która do tej pory sprzyjała śmiałkom, Henrykowi Książkowi i Zbigniewowi Wojsie, teraz zgotowała im prawdziwe piekło. Tuż pod kołami helikoptera szalały potężne fale. Gęsta mgła, a także rozbryzgi piany morskiej osiadały na przedniej szybie, skutecznie ograniczając widoczność. Co chwilę w śmigłowiec uderzały silne podmuchy powietrza, ale najgorsze było dopiero przed nimi. Robiło się coraz ciemniej i bardziej ponuro, przyznawał po latach pilot. Strasznie rzucało. Uderzenia wiatru nadchodziły z przodu, lekko z prawej strony. Wkoło nas szalał niesamowicie intensywny opad śniegu. Poszczególnych płatków nie było widać. Białe jęzory lizały kadłub, szyby, ciężkie i mokre lgnęły do ochłodzonego metalu. Zostawały, tworząc twardą skorupę. Gorzej nie mogło być. Chwilami nie widzieliśmy zupełnie nic. Lecieliśmy na ślepo, na wyczucie. Instalacja przeciwoblodzeniowa nie była w stanie pomóc. Warstwa lodu rosła. Każdy statek przed nami był potencjalnym niebezpieczeństwem. Potężne zwały wody napływały czołowo. Po utracie kontaktu wzrokowego z otoczeniem każda sekunda mogła być ostatnią. Całe morze i każda nadchodząca fala stanowiła zagrożenie. Na domiar złego zapaliła się czerwona lampka sygnalizująca brak paliwa. Piloci byli świadomi, że jeśli zaraz nie znajdą kawałka lądu, na którym mogliby posadzić maszynę, ich eskapada zakończy się na dnie Bałtyku. Na szczęście pogoda zaczęła się stopniowo poprawiać. Mgła ustępowała. Widoczność była coraz lepsza i po pewnym czasie piloci spostrzegli wyłaniające się w oddali ciemne kontury. Mogły to być zarówno kolejne chmury burzowe, skrawek ziemi, jak i duża jednostka pływająca. Nagle z boku zamajaczył jakiś cień, relacjonuje pilot śmigłowca. Prawie w tej samej chwili widzimy go. Jego szyderczo drgające zarysy zaciera odległość. Budzą nieuzasadnioną nadzieję szeroko rozmyte kontury. Nie wiemy jeszcze, czy to kolejna strefa burzowa, czy też zbawienie. Bardzo delikatnie skręcam. Paliwa już dawno nie ma, zbiorniki są puste. Może jest jeszcze kilka ostatnich kropli nafty w pompach. Trzeba dolecieć, usiąść. Zmniejszą prędkość. To chyba jakiś statek. Na pewno tak. Jest olbrzymi, ciemny i rzeczywisty. Powoli nabiera kształtu, zardzewiała burta. Lądujemy. Śmieje się prawie beztrosko. Popatrz na tę nazwę, mówi przerażony Zbyszek. Odwracam głowę, czytam, zaczynam krzyczeć. To nieprawda, tak nie można, to nieuczciwe. Pieką i łzawią wpatrzone w białe litery wytrzeszczone oczy. Nie mogę oderwać wzroku od podrapanej nazwy statku. Kędzierzyn. Ktoś z pogładu macha ręką, pokazuje na rozpostartą flagę. Wtedy dopiero dociera, zapiera dech. Czuję, że serce prawie pęka. Przestaje oddychać. Rozwiana przez wiatr łopocze biało-czerwona polska bandera. Klnę głośno, soczyście. Lądowanie na statku oznacza również śmierć. Jeszcze gorszą, okrutniejszą, w rodzimym więzieniu. Oni płyną przecież do kraju. Oddadzą nas prosto w ręce milicji, znienawidzonej władzy. Lepiej umrzeć na otwartym morzu, decyduje ciągnąc w bok. Jeden silnik krztusi się, cichnie. W tym samym momencie zauważam sterczącą tuż przed nami wysoką skałę. Wyrasta prosto z wody, błyskając ciepłym światłem latarni morskiej. Szczęśliwym trafem zmniejszyliśmy wcześniej prędkość. Jednak statek oznaczał ratunek. Dzięki niemu uniknęliśmy zderzenia ze skalistym brzegiem. Siadam z prostej, bez namysłu. Przyziemiam między skałami. Paliwomierz wskazuje bezwzględne zero. Nie pamiętam już, czy wyłączyłem silniki. Zresztą nieważne. I tak stoją. Uciekinierzy wiedzieli, że znajdują się na wyspie. Nie byli jednak pewni, do kogo ona należy. Obawiali się, że przy tak dużym wietrze mogło ich znieść na wschód. W czasie krótkiego marszu wzdłuż brzegu dostrzegli jednak niewielką przybrzeżną tablicę z napisem Törno, który ostatecznie rozwiał ich wątpliwości i utwierdził w przekonaniu, że są w bezpiecznej Szwecji. Jak duch pojawia się ośnieżona sylwetka, wspomina książek. Jest to jedyny mieszkaniec wyspy Sven Friberg. Wygląda na bardzo zaskoczonego tym spotkaniem. Na pewno nie spodziewał się tutaj zastać nikogo, a szczególnie tak dziwnych typów. Mamy na sobie obce kombinezony lotnicze. Jako strażnik tego terenu, a także rybak, nigdy nie spotkał podobnych.
Jest wyraźnie niespokojny. Chcemy wyjaśnić, ale nie znamy szwedzkiego. Tłumaczymy na migi, aż ręce bolą. Zbyszek tak wiernie stara się opisać nasze przejścia, że niemalże odrywa się od ziemi, imitując helikopter. Nie wiemy, czy Sven cokolwiek z tego rozumie, ale zaprasza nas do domu. Dobrze wie, że jesteśmy przemarznięci do szpiku kości. Siadamy do stołu. Gorąca kawa i ciastka stawiają nas na nogi. Sven dzwoni na policję. Chce ich przekonać, że to nie dowcip. My też mówimy w naszym śmiesznie szeleszczącym języku. Na darmo. Nikt w to nie wierzy. Na migi opowiadamy Svenowi o sobie, naszych rodzinach, trudnym locie. Po jakimś czasie dzwoni policja. Wreszcie chcą z nami rozmawiać. Zbyszek nie przejawia ochoty na konwersację. Biorę więc słuchawkę. Zaczynam w łamanym angielskim. Znam tylko kilka słów. Staram się jak najlepiej wyjaśnić okoliczności naszego pojawienia się na wyspie. Nie jest to wcale łatwe.
Skąd wypłynęliście?
Ponawiają pytania. Przylecieliśmy z Polski helikopterem. Upieram się przy swoim.
Nie rób sobie z nas żartów. Nie mamy na to czasu. Przylot już wykluczyliśmy. Czy robicie to dla reklamy?
I tak w kółko do znudzenia. W końcu dają się przekonać. Źli i obrażeni na wszystkich przypływają. Wyskakują na pomost z psami, z karabinami. Z daleka wyglądają bardzo nieprzyjaźnie. Wyciągam dłonie, żeby założyli kajdanki, a oni tylko ściskają mi drżącą prawicę. Brawurowy wyczyn polskich pilotów wprawił w niemałe zakłopotanie przede wszystkim szwedzką armię, ponieważ wyspa stanowiła część tajnego i dobrze strzeżonego obszaru wojskowego, gdzie każdy, nawet najmniejszy ruch, miał zostać natychmiast wykryty przez czujne radary. Dlatego też, kiedy prasa dowiedziała się o tym niecodziennym zdarzeniu, nie pozostawiła suchej nitki na szwedzkiej obronie przeciwlotniczej. Jeszcze w tym samym dniu na pierwszych stronach gazet pojawiły się ogromne pytające tytuły. Obrona szwedzka na przepustce. Czy lądowanie na terenie ściśle tajnego obszaru wojskowego było niezamierzone? Uciekinierzy ze wschodu czy zimni szpiedzy? Po trzech dobach spędzonych w areszcie uciekinierów przeniesiono do hotelu. Tam wkrótce dotarła do nich informacja o udzieleniu im azylu przez władze szwedzkie. Dla polskich pilotów oznaczało to początek nowego etapu życia. Henryk pracował jako pilot w Szwecji, Grenlandii, USA i Kenii. Udało mu się zdobyć najpierw szwedzką, potem amerykańską licencję pilota liniowego na samoloty wielosilnikowe, odrzutowe i helikoptery. Życie rzuciło go również do Afryki, gdzie pracował jako doradca lotniczy. Potem razem z żoną Anną oraz synem Arturem zdecydował się osiąść w Göteborgu w Szwecji. Natomiast jego pozostałe dzieci, Agata i Robert, mieszkają w Polsce. Kapitan, pilot, instruktor Henryk Książek-Polenski został uznany przez brytyjską Cambridge Biography Center i amerykańską Marquis Biography za jedną z najciekawszych postaci XX wieku.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.